Bracia, witam Was serdecznie. Tego wieczoru rozpoczynamy nasz święty czas rekolekcji. I tak jak mówi Apokalipsa, duch i oblubienica wołają przyjdź. I w obliczu tego, co tak naprawdę jest najważniejsze, naszej pasji z Jezusem Chrystusem i tego, żeby On wypełniał nasze serca swoją obecnością z taką tęsknotą, że Jego pragniemy najbardziej, potrzebujemy Ducha Świętego. A Ducha Świętego daje nam ta, która przygotowuje Jego stąpienie na nas. Dlatego na początku chciałbym, bracia, abyśmy wszyscy wstali i oddali tę rekolekcję Matce Bożej. Każdy z nas, wierzę w to bardzo mocno, ma jakąś szczególną relację z Matką Bożą. I wiecie dobrze o tym, że ona jest kluczem do misji kapłaństwa w pełni płodnego. Misji kapłaństwa, w którym naprawdę zdobywasz duszę, nie na wędkę, jak mówi Maksymilian Kolbe, tylko całymi sieciami. Jestem zdumiony tym, co dostrzegam w swoim kapłańskim życiu, zawierzając całkowicie siebie Matce Bożej. To już nie jest wędkowanie poszczególnych ludzi, ale to jest naprawdę łowienie siecią. Dlatego na początku, Maryjo, Tobie oddajemy ten czas. Jesteśmy Twoimi umiłowanymi synami, Maryjo. I Ty każdego z nas wezwałaś tutaj na tę rekolekcję, aby kształtować nas na wzór Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Ty znasz każdego z Twoich synów w tej kaplicy. Znasz historię jego kapłańskiego życia. I Ty wiesz, Maryjo, jak bardzo potrzebujemy dzisiejszego wieczoru nie osądu, nie potępienia, nie wyrzucania, ale doświadczenia tego, jak bardzo jesteśmy kochani tam, gdzie najczęściej najbardziej siebie nienawidzimy. Szczególnie w tych miejscach, w których powinniśmy być świętymi kapłanami, a nie byliśmy i zawiedliśmy. Maryjo, proszę Cię, aby Twoje serce tego wieczoru stało się schronieniem dla każdego z nas. Serce, w którym nieustannie będziemy słyszeć, jak bardzo jesteśmy kochani przez Tego, który nas powołał. I że szczególnie my jako kapłani mamy uczyć się otrzymywać miłosierdzie, żyć miłosierdziem, oddychać miłosierdziem, abyśmy potem umieli je dawać tym, którzy do nas przyjdą. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. I Duchu Święty, Ciebie prosiłem, byś stąpił. Tak jak chcesz. O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz. Sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz. Zdrój żywy, miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc prawicy Ojca masz. Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był,
I Ciebie jedno tchnienie dwu, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
Ześlij Ducha Świętego, a powstanie życie.
I odnowisz oblicze ziemi.
I bracia, połóżmy teraz rękę naszym sercu, uświadamiając sobie, że jesteśmy tabernakulum żywego Boga. Jesteśmy Jego mieszkaniem. Tylu świętych i mistyków mówi o tym, że jesteśmy stworzeni na wzór świątyni. Że nasze ciała to są mury zewnętrzne świątyni. Że kiedy wchodzimy do kościoła, to jest to miejsce, w którym siadamy i to są nasze uczucia, nasze emocje. Im bardziej wchodzimy w głąb siebie, w swoje wnętrze, w swoje serce, tym dochodzimy do miejsca zwanego prezbiterium, miejsca świętego, aby wejść w przestrzeń świętego świętych. I tragedią wielu jest to, że przez całe życie zatrzymują się na poziomie uczuć i emocji w swojej modlitwie. I również nasz też kapłanów. I może być tak, że przez całe nasze życie nie spotkamy się chociaż w jednym momencie naszego kapłańskiego życia naprawdę twarzą w twarz w miejscu świętym, najświętszym w naszym sercu. A jesteśmy winni ludziom doświadczenie Boga właśnie z tego miejsca w nas. Duchu Święty, poruszaj się w nas. Abyśmy naszymi duchowymi zmysłami mogli odczuć Twoją obecność. Poddajemy się Tobie całkowicie. Kieruj każdą naszą myśl ku Bogu w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi. Prosimy Cię, aby Twoja obecność całkowicie nas wypełniała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pięknie. Dziękuję bardzo. Drodzy bracia, zawsze się cieszę, kiedy mogę prowadzić rekolekcje dla kapłanów, z tego względu, że to są zawsze rekolekcje mojego osobistego nawrócenia. I naprawdę staję przed wami jako ten, który doświadcza przede wszystkim tego napięcia pomiędzy doświadczeniem swojej własnej grzeszności, nędzy, słabości, a wymaganiami świętego życia, które Bóg od nas oczekuje i też ludzie, którzy są wokół nas, od nas oczekują. I to napięcie wielu z nas jest bardzo różnie redukowane. Z reguły jest tak, że albo wpadamy w jakieś uzależnienia, żeby zagłuszyć to napięcie, wchodzimy w jakieś relacje, z reguły relacje, które nas uzależniają od kogoś lub tworzymy relacje uzależniające kogoś od nas. Wchodzimy w nałogi, próbujemy w jakiś sposób to napięcie zredukować niemyśleniem o tym, że w każdej chwili mogę umrzeć i stanąć przed Bogiem i zdać relację przed Nim. Różnie sobie radzimy z tymi napięciami. Natomiast cały problem polega na tym, żebyśmy doświadczali nieustannie tego, że w najgłębszym sednie, w istocie, w miejscu naszej niemocy, On chce nas wypełnić swoją wszechmocą. I to jest tajemnica kapłaństwa. Takie doświadczenie swojej nędzy, takie doświadczenie tego, że jestem całkowicie uzależniony od Niego, żeby On mógł mnie całkowicie sobą wypełnić. I wtedy zaczną dziać się cuda. Wiecie, kiedy studiuję Na UKSW doktoryzowałem się z mistyki i kiedy studiuję doświadczenie świętych i mistyków, oni są mi bardzo bliscy, tutaj często będę podawał różne przykłady, wydaje mi się ciekawe, dotyczące chodzenia w Bożej obecności. Mistycy mówili zawsze jedno, że najważniejszą praktyką religijną, najważniejszą praktyką duchową jest praktykowanie chodzenia w Bożej obecności. My dzisiaj często wchodzimy w klimat, w którym odmawiamy modlitwy, zadajemy odmawianie modlitw, czasami na tej modlitwie odmawiając spotkania się nas z Bogiem. Można tak odmawiać modlitwy, że odmówię Bogu spotkania się z sobą na modlitwie przez całe swoje kapłańskie życie. Tak można odmawiać brewiarz, tak można odczytać mszę świętą. I to jest dramat, nie? To jest tragedia. Zobaczcie, bracia, kiedy przychodzą do Jezusa ludzie, którzy sami siebie uważają, ale być może też inni, tak o nich mówią, za charyzmatyków, stają przed Bogiem i mówią: Jezu, w Twoje imię wyrzucaliśmy złe duchy. W Twoje imię uzdrawialiśmy. W Twoje imię głosiliśmy Ewangelię. A On spojrzy na nich i powie: nie znam was. Nigdy was nie znałem. Nie wiem, kim jesteście. I tam jest to greckie słowo odpowiadające hebrajskiemu yadah. Poznanie takie, jakie jest w stosunku seksualnym, we współżyciu seksualnym pomiędzy mężem i żoną. To jest niesamowite, że on pragnie takiego poznania nas sobą, takiej intymności, która występuje pomiędzy mężem i żoną w trakcie współżycia seksualnego. Gdzie są jedno ciało, duch i dusza zjednoczeni. Czyli można robić wiele dla Jezusa, kompletnie Go nie znając, nie mając intymności z Nim. Zobaczcie, że to jest to, co Jezus najbardziej negował, krytykował i pokazywał u faryzeuszów. Oni podnosili Mu ciśnienie nieprawdopodobnie. Faceci, którzy 5 razy dziennie się modlili, 2 razy w tygodniu pościli, oddawali 10% swojej kasy na świątynię. Na pamięć znali Pismo Święte. Całe swoje życie poświęcili na głoszenie Boga. I kiedy ten Bóg pojawił się na świecie, kiedy przyszedł do nich, kiedy mówił do nich Boże słowa, Boże gesty, spojrzenia, zachowanie się Boże w Jezusie Chrystusie emanowało na zewnątrz, ci faceci, którzy całe życie głosili o Bogu, nie dosyć, że Go nie rozpoznali, kiedy przyszedł do nich, też Go znienawidzili, na końcu zabili. Bracia, kiedy analizuję sobie za każdym razem to, co dzieje się między Jezusem a kapłanami żydowskimi, uczonymi w Piśmie i faryzeuszami, to po prostu zadaję sobie sam pytanie o swój własny, osobisty faryzeizm. I wiem, że Jezus mnie teraz słyszy. Patrzy na mnie i mnie słyszy. I mówi: Dominik, mówisz o rzeczach, do których sam nie dorastasz. Ja wiem o tym, że nie dorastam do tego, o czym głoszę. Ale najbardziej boję się tego, żebym nie był kapłanem, który będzie proklamował Boga, o którym nie ma zielonego pojęcia. Będę głosił Boga przez całe swoje życie, a kiedy stanę przed Nim w niebie, twarzą w twarz, On powie: Dominik, nie znam Cię. Nigdy Cię nie znałem. Ale Jezu, głosiłem rekolekcję po całej Polsce. Jeździłem po różnych częściach Europy, świata. Tylu ludzi było nawróconych, tylu ludzi zostało uzdrowionych przez moją modlitwę. Dominik, nie znałem Cię. Nie miałeś dla mnie czasu. Ktoś inny, coś innego było ważniejsze niż ja. Jak bardzo można się pomylić, Być kapłanem Jezusa? Głosić o Nim? Czynić wielkie znaki i cuda? I zostać na końcu potępionym. Nigdy Cię nie znałem. I my się, bracia, że na początku naszych rekolekcji musimy sobie z wielką jasnością i ostrością postawić ten problem. Czy w moim kapłaństwie On jest naprawdę pasją wszystkich decyzji, które dokonuję w ciągu dnia? Czy jest naprawdę najważniejsze? Tu nie chodzi, wiecie, o to, żeby od rana do wieczora się modlić. Ale chodzi o Twoje serce, nie? Czy gdyby teraz wyświetlono, nie, na takim bimie dzisiejszy nasz kapłański dzień, to ktoś z zewnątrz, siedząc w tych ławkach, popatrzyłby i powiedziałby: tak, dla tego księdza rzeczywiście Jezus był najważniejszy. To o Nim dzisiaj najwięcej myślał, bo tak wystukiła, na przykład, jak wiem, procenty. To za Nim najbardziej tęsknił. To z Nim najczęściej rozmawiał. To z Nim podejmował decyzje. To z Nim najbardziej się liczył. Tak, On był dla Niego najważniejszy dzisiaj. I tak wyświetlono dzisiaj nasz kapłański dzień, nie? To o kim lub o czym można by było powiedzieć, że było dla mnie dzisiaj najważniejsze? Kto był dla mnie dzisiaj najważniejszy? Co było dla mnie dzisiaj najważniejsze? To jest tak ważne. Poświęcić całe swoje życie dla Jezusa i na końcu usłyszeć: nie znam Cię, kapłanie. Odejdź ode mnie, Ty, który dopuszczasz się nieprawości. Dlatego to jest święty czas, bracia. Czas Kairos. Musimy to sobie uświadomić, że Bóg widział te rekolekcje jeszcze przed stworzeniem świata. Widział każdego z nas w tej ławce. Nie? Przed stworzeniem świata. I naprawdę nieprzypadkowo każdy z nas jest tutaj w tej kaplicy. Bóg wyreżyserował ten wieczór i te trzy kolejne dni, aby dać nam taką swoją obecność, jakiej dotychczas nie doświadczyłeś. Obecność, która zmienia, nie? Bo nie zmieniają nas zewnętrzne praktyki religijne. Już tyle razy żeśmy tego doświadczyli, że nawet zwiększając ilość różańcy, koronek, tego wszystkiego, co jest związane z jakąś zewnętrzną praktyką modlitewną, ciągle toniemy w swoich grzechach. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Tu chodzi o takie napełnienie się Jego obecnością, że to On sam zmiażdży dzieła diabła w naszym życiu. Zobaczcie Piotra, nie? Facet, który mówi: choćby Cię wszyscy opuścili, ja Ciebie nie zostawię. Pójdę z Tobą na śmierć. Piotrze, kogut trzy razy nie zapieje, Ty się trzy razy mnie wyprzesz. Panie, ja nie. On był tak pewny swojej miłości do Jezusa, nie? Kilkanaście minut później przy ognisku wyparł się swojego mistrza przed zwykłą służącą. Cień, który padał przy ognisku, cień Piotra, uwalniał tylko lęk, strach i przerażenie. Zwykła służąca zastraszyła kolesia. Zwykła służąca. Patrzę sobie na przykład na Eliasza. Nie? Wielki prorok, największy prorok. Prorok ognia. Człowiek, który doświadcza nieprawdopodobnej, ponadnaturalnej rzeczywistości. Na jego modlitwę Bóg przychodzi z nieba na ziemię w postaci ognia. 400 proroków Baala, 400 proroków Asztarty widzi ponadnaturalną, potężną, Bożą obecność, w wyniku której ginie zabici przez miecze Izraelitów, którzy zobaczyli, który Bóg jest prawdziwy, a który fałszywy. Eliasz w tej glorii zwycięstwa i w tej glorii zobaczenia tego, że jego modlitwa ma moc otwierania nieba lub zamykania nieba, idzie do Jerozolimy i spotyka go posłaniec, zwykły służący, królowy Jezebel. I przekazujemy tylko jedno zdanie o tej królowej. Ty jesteś Eliasz, ja jestem Jezebel. Przysięgam ci, że stanie się z tobą tak, jak stało się z tymi prorokami Baala i Asztarty. I Eliasz wchodzi w totalną depresję, rozumiecie? Przeklina swój dzień urodzenia, swoje powołanie. Jeszcze przed chwilą był świadkiem nieprawdopodobnej mocy Bożej. A teraz zwykły służący przekazuje jedno zdanie zwykłej królowej i Eliasz traci całkowicie swoją moc. Traci całkowicie sens swojego życia, swojego powołania, swojej misji. Jedno zdanie. Jedno zdanie służącej spowodowało wyparcie się Piotra. Co stało się, bracia? 50 dni później, że kiedy Piotr szedł do świątyni modlić się, to ludzie ustawiali w rzędach chorych po prawej, po lewej stronie, żeby choć cień tego człowieka padł na chorych, a ci byli uzdrawiani. Co stało się z tym człowiekiem kilkadziesiąt dni później, że jego cień, który dotychczas 50 dni wcześniej uwalniał lęk, strach i przerażenie, teraz uzdrawia chorych, uwalnia od złych duchów. Co Piotr zaczął nosić na sobie, czego nie miał 50 dni wcześniej? Są bardzo ważne pytania. Przecież 50 dni wcześniej zdradził Jezusa, chociaż chodził w jego autorytecie przez prawie 3 lata, tak jak pozostałych 11 apostołów. Nawet więcej, 72, którym Jezus dał swój autorytet nad chorobami, nad demonami. I oni uzdrawiali chorych, uwalniali od złych duchów, ale to nie pomogło im, kiedy przyszła próba krzyża. Czyli można naprawdę czynić wielkie znaki i cuda, jak Eliasz, jak apostołowie w autorytecie Jezusa, naprawdę być potężnymi kapłanami, ale kiedy przyjdzie próba krzyża, zdradzić nie całkowicie po prostu swojego mistrza. Co się stało z Piotrem, że jego cień, który uwalniał dotychczas lęk, strach i przerażenie, uzdrawiał chorych i uwalniał od złych duchów? Odpowiedź jest jedna. Duch Święty. Duch Święty, dlatego dużo będziemy mówić o Duchu Świętym. O chodzeniu w obecności Ducha Świętego. Jesteśmy wszyscy powołani jako kapłani do uwalniania trzech charyzmatów mesjańskich. Praktycznie cokolwiek nie robimy, jakimkolwiek nie uczestniczymy w sakramencie, nie sprawujemy jakiegokolwiek sakramentu, to mamy uwalniać trzy charyzmaty mesjańskie. Mamy uzdrawiać chorych, uwalniać od złych duchów i głosić z mocą Królestwo, Ewangelię Królestwa. Trzy charyzmaty mesjańskie. Siostra Bridge McKenna, siostra irlandzka, która ma dar lokucji, rozmawiania z Jezusem, tak jak my sobie teraz rozmawiamy, mówi tak. Kapłanie, pamiętam to jak dzisiaj, byłem diakonem na tych rekolekcjach, które ona prowadziła dla kapłanów, jest wysyłana przez Jezusa tylko do kapłanów, nie? Z Kevinem Skellonem, swoim przyjacielem, prowadzi rekolekcje dla kapłanów. Przekazuje im słowa Jezusa, często bardzo osobiste. I pamiętam, jak Bridge powiedziała do kapłanów takie słowa. Mówi, kapłanie, każdej niedzieli masz 15 minut, żeby ludzie zmartwychwstali. Jak je wykorzystujesz? Nie? Masz 15 minut. Nie, żeby opowiedzieć im coś, nie? Fajnego, duchowego, religijnego. Podzielić się jakąś fajną historyjką. Zrobić fajne wrażenie, czy jak. Nie. Masz 15 minut na to, żeby ludzie zmartwychwstali po twoim głoszeniu kazania. Jak je wykorzystujesz? Co miał Paweł, apostoł, na sobie, że ludzie brali, czy nawet kradli jego ubrania robocze, w których pracował, w których szył namioty, brali chusty, nakładali na chorych I ci byli uzdrawiani, nakładali na opętanych i ci byli uwalniani od złych duchów. Jaką potężną obecność Boga miał na sobie ten apostoł, że ta obecność przeniknęła jego ubrania, nie? Znaczy, mamy tutaj relikwie Jana Pawła II. Przecież relikwie świętych to jest nic innego, nie jakieś podniecanie się kawałkiem kości, czy ciała, czy habitu i całowanie tego. Nie, tu chodzi o taką potężną Bożą obecność, którą sprowadzali ci święci w czasie swojego życia na siebie, że ta obecność przenikała ich kości, przenikała ich skórę, przenikała ich ubiór do tego stopnia, że dotknięcie tym, co nosili na sobie, uzdrawiało chorych, nie? Uwalnia od złych duchów. Uczestniczę w egzorcyzmach już wiele lat. Jestem zdumiony przerażającą reakcją demona na relikwie świętych. Jak bardzo bym chciał, nie? Żeby nasza koszula, którą w niedzielę zakładamy, idąc na mszę, była tak napromieniowana Bożą obecnością, którą sprowadzamy przez cały tydzień, przez intymność z Bogiem na modlitwie, że nasi parafianie będą brać tą koszulę, nakładać na siebie i będą uzdrawiani z chorób. To naprawdę o to chodzi. O takie noszenie Bożej obecności na sobie. Bracia, my naprawdę jesteśmy synami wieczności. Bóg sobie wymarzył każdego z nas. Jeszcze przed stworzeniem świata. Widział ciebie jako kapłana. Nie? Pięknie do Jeremiasza to mówi. Zanim przyszedłeś na świat, znałem cię. Znałem cię. Ustanowiłem cię prorokiem. Jeszcze przed stworzeniem świata widziałem ciebie w swoim sercu. Wymarzyłem sobie ciebie jako proroka, jako kapłana. Potem w czasie historycznym wchodzimy w ten realny, fizyczny świat. Żyjemy tu kilkadziesiąt lat i wracamy do wieczności. Wieczność jest atmosferą, do której zostaliśmy stworzeni. Dlatego nie ma się, bracia, co dziwić, jeśli tutaj na ziemi nie do końca potrafimy się odnaleźć. Bo to nie jest atmosfera, do której zostaliśmy stworzeni. My jesteśmy dziećmi, synami wieczności. Wieczności jest nasza ojczyzna. I tam zdążamy, nie? Przychodzimy z wieczności, z umysłu Boga, wchodzimy w czas realny i wchodzimy w wieczność po śmierci. I walka toczy się o każdego z nas. Wrócę jeszcze do Bridge. Bridge McKenna mówi tak, to jest fenomenalne. Mówi tak, że Jezus przekazał jej, że w momencie poczęcia kapłana, embrion jego już wygląda inaczej. Jest rozpoznawalny od momentu poczęcia, tak w świecie niebiańskim, jak i w świecie piekielnym. Tak niebo, jak i piekło wie, że począł się kapłan. Rozumiesz? Od momentu poczęcia jesteś już inny niż wszyscy inni. I od momentu twojego poczęcia zaczyna toczyć się walka pomiędzy niebem i piekłem, żebyś się nie narodził. Piekło chce zrobić wszystko, żebyś się nie urodził. Teraz dopiero przecież mamy informację o tym, jak bardzo lekarz prowadzący ciążę mamy Karola Wojtyły chciał, żeby ona dokonała aborcji. Gdyby się zgodziła, nie mielibyśmy Jana Pawła II. Ostatnio czytałem dokumenty, które stopniowo gdzieś są publikowane, pierw we włoskim języku, potem tłumaczone na inne języki, dotyczące procesu kanonizacyjnego ojca Pio. Tam czytałem niesamowitą historię. Otóż kobieta, która spowiada się ojca Pio z aborcji. Mówi, zabiłam dziecko. Dokonałam aborcji. Ojciec Pio w konfesjonale zamilkł. I długi czas milczał, nic nie mówił. I potem tylko wyszeptał, wiesz, że ten syn twój, którego zabiłaś, miał być papieżem? Ilu wielkich ludzi Kościoła moglibyśmy mieć, gdyby mogli się urodzić? Bracia, musimy mieć tą świadomość. Ja sam wiem po sobie, jakiej bardzo zagrożonej ciąży ze mną była moja mama. Miałem się nie urodzić. Miałem tak zawiązaną pępowinę dookoła szyi, że najmniejszy ruch mógł spowodować moje uduszenie się. To było 42 lata temu. I mama pierwsze dziecko już poroniła, więc oddała mnie całkowicie Matce Bożej. Powiedziała, weź go na własność, nie? Zrób z nim wszystko, co zechcesz, żeby się tylko urodził. I w momencie mojego urodzenia w sposób cudowny pękła pępowina i urodziłem się bez żadnych problemów. Walka o kapłana toczy się od momentu jego poczęcia. Mówię to, bracia, dlatego, żebyśmy sobie uświadomili, jak niesamowicie ważni jesteśmy w Bożych planach. Że to nie jest tak, że ktoś jest, nie jest księdzem, wybrał to powołanie, czy nie wybrał tego powołania. Mamy dzisiaj wielki kryzys kapłaństwa. W sensie powołań. Przede wszystkim. Zobaczcie, jeszcze za moich czasów, kiedy ja byłem młodym chłopakiem, to księża, którzy prowadzili ministrantów, pokazywali powołanie kapłańskie jako absolutnie jedyne, niepowtarzalne, najwspanialsze we wszechświecie. Zawsze mówiło się w ten sposób, w tradycji duchowej, że powołanie kapłańskie jest czymś najpiękniejszym, co Bóg może podarować człowiekowi. Ksiądz Bosko, założyciel mojego zgromadzenia salezjańskiego, mówił, co trzeci chłopak jest powołany do kapłaństwa. Co trzeci chłopak. Ale my dzisiaj nie potrafimy zachwycić kapłaństwem i wielkością tego powołania młodych ludzi. Bo gdzieś tam w naszych głowach zrodziło się coś takiego, że to jest jedno z wielu powołań po prostu. No, nie będziesz księdzem, założysz rodzinę, nie założysz rodziny, będziesz sam. Wybierz sobie, gdzie się będziesz czuł jakoś zrealizowany i tak dalej. Nie. Od momentu poczęcia kapłana toczy się walka o to, żeby się nie narodził. Bo może tak zniszczyć dzieła diabła, jego powołanie, jego kapłaństwo. Dlatego chciałbym, abyśmy na sam koniec naszej dzisiejszej pierwszej konferencji całkowicie powierzyli się Maryi. I całkowicie powierzyli Maryi moment naszego poczęcia. I abyśmy naprawdę świadomie oddali jej, poświęcając moment naszego poczęcia i cały ten czas, szczególnie 9 miesięcy, kiedy byliśmy w łonach naszych mam. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ, wiecie dobrze, psychologowie prenatalni dzisiaj mówią bardzo wyraźnie o tym, jak wielkie znaczenie ma moment poczęcia i te 9 miesięcy, które w łonie naszych mam kształtujemy się, dojrzewając do urodzin. Jak to wszystko jest związane z przeżyciami naszych rodziców w tym czasie. Psychologowie prenatalni mówią o tym, że już od pierwszych tygodni zaczyna rodzić się w dziecku pamięć emocjonalna. Racjonalna jeszcze nie. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie zracjonalizować wydarzeń. Natomiast odczuwamy każdy lęk, strach, cierpienie, zło, agresję, grzech naszych rodziców. Odczuwamy odrzucenie, presję, strach. Ilu z nas tak naprawdę może powiedzieć, poczułem się jako dziecko ukochane, upragnione, wytęsknione przez swoich rodziców. Chcę wam powiedzieć, bracia, że wielu kapłanów, których spotkałem, było kapłanami, którzy odkrywali po latach dramat związany z ich poczęciem, z odrzuceniem przez matkę, przez ojca, z chęcią zabójstwa. Jeszcze w łonie, bo nie mamy środków, bo ekonomia, bo nas nie stać na dziecko, bo tamto. I to też jest dla mnie tajemnica Bożego wybrania, że właśnie takich nas poranionych, odrzuconych, już w łonie swoich mam, Bóg wybiera, abyśmy przyciągali tych, którzy są najbardziej odrzuceni w życiu. Ale zaczyna się to od modlitwy poświęcenia Matce Bożej swojego momentu poczęcia w łonie swojej mamy. Wiecie, prowadzę rekolekcje dotyczące tych 9 miesięcy i tego, co dzieje się od momentu poczęcia do urodzin. To jest zdumiewające, że kiedy uczestniczy tych rekolekcji postanawiają przeżyć jeszcze raz 9 miesięcy, ale w niepokalanym łonie Maryi, razem z Jezusem, wychowując się przy Nim, nie? 9 miesięcy, poczynając się razem z Jezusem i dojrzewając w niepokalanym łonie Maryi przez 9 miesięcy, prosząc Maryję, aby ona każdego dnia sprowadzała na nas te same błogosławieństwa, które sprowadzała każdego dnia na Jezusa swoją nieprawdopodobną modlitwą. I żeby ona w jej łonie, żebyśmy dojrzewali, uzdrawiani przez jej modlitwę z tych wszystkich rzeczy, które mogły dziać się bardzo negatywnie, kiedy byśmy w łonie naszych mam. I wyobraźcie sobie świadectwa tych ludzi, którzy mówią o tym, że dokładnie w konkretnych tygodniach czy miesiącach wydarzały się pewne rzeczy, o których im dopiero rodzice po wielu latach mówią, a przeżywając te 9 miesięcy w łonie Maryi, jakby jeszcze raz muszą to przeżyć, ale już w kontekście uzdrowienia modlitwą Maryi. Pamiętam, ostatnio rozmawiam z taką kobietą, jest terapeutą, 50 kilka lat, prowadzi wiele osób w różnych terapiach w Warszawie. I po którejś rekolekcjach przyszła, powiedziała: księże, ja sobie po prostu nie radzę sama z własnym życiem, nie? Ja prowadzę terapię dla wielu ludzi, szczególnie młodych, a ja sama sobie nie radzę ze swoim życiem. I zaproponowałem jej, żeby właśnie zrobiła sobie takie 9 miesięcy rekolekcji w łonie Maryi. Wyznaczyła sobie dzień od swoich urodzin 9 miesięcy wstecz, poczęcie i w dniu swoich urodzin, żeby świętowała swoje urodziny przez 9 miesięcy pod szczególnym płaszczem modlitwy maryjnej, uzdrawiającej wszystko to, co działo się w tych 9 miesiącach, kiedy była w łonie swojej mamy. I mówi tak: księże, gdybym tego nie zobaczyła, bym nie uwierzyła. Po prostu z moją mamą, z którą mieszkam, ona nie założyła rodziny, ta terapeutka, z moją mamą, z którą mieszkam, dochodziło do nieprawdopodobnych wydarzeń. Otóż moja mama, patrząc na mnie przez te 9 miesięcy, precyzyjnie opisywała mi, że kiedy była ze mną w ciąży, to w tym tygodniu stało się to, nie? W tym tygodniu stało się tamto. Ona mi mówiła to po fakcie, ponieważ ja przychodziłam i mówiłam: mamo, w tej chwili straszliwie się boję, co się dzieje? Co działo się w tym miesiącu, nie? Albo w tym tygodniu ze mną? I mama mówi: tata wtedy powiedział, że nie stać nas na ciebie. Upił się i odszedł z domu. Nie? I ona dokładnie w tym samym czasie, mając 55 lat, przeżywa jeszcze raz proces uzdrowienia w łonie Maryi, doświadczając dokładnie, precyzyjnie tego, co jako malutka dziewczynka w łonie mamy odczuwała w tamtym czasie. Przecież nie racjonalizując tego, co się dzieje. Jest niesamowite, jak to jest wszystko z sobą powiązane. Jak my nosimy przez całe nasze życie rany z okresu prenatalnego, z okresu poczęcia. Tylko bracia, pomódlmy się właśnie na sam koniec. Taką bardzo prostą modlitwą. Poprowadzę was w tej modlitwie. Jeśli zgadzacie się z nią, to po prostu albo powtarzajcie za mną, albo mówcie amen, ale generalnie wasz duch będzie maksymalnie zaangażowany. Ojcze, uwielbiam Cię i dziękuję Ci za to, że zanim moja mama zaczęła mnie nosić pod swoim sercem, Ty nosiłeś mnie w swoim sercu jeszcze przed stworzeniem świata. Ojcze, uwielbiam Cię i dziękuję Ci za to, że zanim zacząłeś stwarzać świat, umiłowałeś mnie, widziałeś mnie, znałeś mnie, wybrałeś mnie, abym był święty i nieskalany przed Twoim obliczem. Ojcze, dziękuję Ci za moich rodziców, że właśnie oni, a nie inni, dali mi życie. Ojcze, dziękuję Ci za moją mamę. Oddaję Ci szczególnie jej strach, lęk, zwątpienie, te wszystkie wydarzenia, które mogłyby być bardzo trudne dla niej w tym czasie, w którym się począłem. Oddaję Ci mojego tatę. Może przestraszył się, może się bał. Może uświadomił sobie tak szybko, kiedy mama powiedziała, jestem w ciąży. To pierwsze była wściekłość, agresja, odrzucenie. Ja to odczułem. Ale Ojcze, w imieniu Jezusa chcę wszystko przebaczyć mojej mamie. Wszystko przebaczyć mojemu tacie. Każdą myśl, uczucie, słowo, gest odrzucenia mnie, jeśli taki był. Ojcze, chcę Cię uwielbić w momencie mojego poczęcia. Chcę zobaczyć oczami mojej duszy otwarte niebo. Miliony, miliony aniołów i świętych, którzy radują się, uwielbiają Ciebie, widząc, jak mnie stwarzasz. Jak poczynam się w łonie mojej mamy. Ojcze, chcę uwielbić i podziękować Ci za Twoje zachwycające spojrzenie na mnie, kiedy się począłem. Ojcze, chcę Cię uwielbić i podziękować, że od początku wiedziałeś, że będę Twoim kapłanem. Że dałeś mi ten nieprawdopodobny dar powołania do takiej intymności z Tobą. Że to właśnie mnie wybrałeś. Że powołujesz mnie do takiej intymności z Tobą, jaką ma Twój Syn Jezus Chrystus z Tobą. Ojcze, uwielbiam Cię. Poświęcam teraz Tobie, Maryjo, moment mojego poczęcia. I proszę Cię, abym poczuł się teraz w Twoim niepokalanym łonie. Aby w Twoim łonie, Maryjo, stało całkowicie uzdrowione wszystko to, co w jakikolwiek sposób było złe w momencie mojego poczęcia. Może poczułem się z gwałtu, może pod wpływem alkoholu, może pod wpływem lęku i strachu, kiedy moi rodzice współżyli i od początku mnie nie chcieli. I mama i tata bali się, żebym się nie począł. Maryjo, w Twoim łonie już nie muszę się niczego bać. Wiem, że chociaż po ludzku moje okoliczności życia mogły być przypadkowe, mojego poczęcia, to dla Boga nie były przypadkowe. Byłem chciany i umiłowany jeszcze przed stworzeniem świata przez Niego. Maryjo, w Twoim łonie Niech Twój Syn Jezus Chrystus przez swoją krew zmiażdży każde dzieło diabła, który w tym momencie być może już rozpoczął strategię zniszczenia mnie w łonie mojej mamy. Maryjo, oddajemy Ci każdy nasz ból, lęk, strach, przerażenie w tym czasie, kiedy byliśmy w łonach naszych mam, kiedy nie rozumieliśmy, co się dzieje, ale odczuwaliśmy wszystko. I być może do dzisiejszego dnia żyjemy w jakimś nieuzasadnionym lęku i strachu i w poczuciu odrzucenia. I nie wiemy dlaczego. Skąd to się w nas wzięło i dlaczego tak długo trwa? Maryjo, prosimy Cię o Twoją szczególną modlitwę nad każdym z nas. Prosimy Cię, abyś sprowadzała te wszystkie błogosławieństwa, które sprowadzałaś na Jezusa, kiedy był w Twoim łonie. Maryjo, chcemy być w Twoim łonie przez całe nasze kapłańskie życie. To jest najbezpieczniejsze miejsce na ziemi, w całym wszechświecie. Twoje łono, Maryjo. Raj Boga, który stworzył go sobie, aby się w nim począć. Maryjo, chcemy przebywać dzień i noc, 24h na dobę, w Twoim niepokalanym łonie, oddychając atmosferą raju, w poczuciu całkowitego bezpieczeństwa. Tam szatan nie ma już dostępu żadnego. Twoje najczystsze, niepokalane łono niech będzie atmosferą oddychania naszego kapłańskiego życia. Przez Chrystusa Pana naszego.